Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam w kolejnym głosie z Krakowa. Sprawy, które dzieją się wokół nas, są bulwersujące. Niepokoją, nie. Obnażają zło. Pokazują, jak ono jest perfidne. Trzeba o nich mówić, trzeba otwierać nasze umysły, sumienia, aby także wspomagać tych, którzy na walce ze złem mogą stracić. Słyszeliśmy, czytaliśmy o tym, co działo się wokół szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Czytaliśmy też apel, oświadczenie pana doktora Antoniego Zięby, który skierowane było do nas wszystkich, abyśmy wystąpili w obronie pana profesora Bogdana Chazana. Dzisiaj w Głosie z Krakowa goszczę pana doktora Antoniego Ziębę, autora owego apelu. Witam pana serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Potrzebne są takie apele. Co pewien czas okazuje się, że zło przybiera na sile. Zaczyna wykorzystywać jakąś jedną, dwie sytuacje i potem rozdmuchiwane jest to wokoło, tak aby uderzyć w dobro, aby niszczyć dobro. Potrzebne są takie apele. Proszę może w kilku słowach o tym apelu.
Proszę Państwa, myślę, że wszyscy wiemy sprawa tych szlachetnych, uczciwych lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary, a w niej zobowiązali się do bezwzględnego szacunku wobec życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. A w szczególności myślę tutaj o sprawie, wielkiej sprawie szlachetnego profesora, dyrektora szpitala Świętej Rodziny, panu profesorze Bogdanie Chazanie. Wiemy, jaka decyzja została podana przez panią prezydent Warszawy, panią Gronkiewicz-Waltz, 9 lipca. Odwołanie profesora. Ja powiem tak, ta walka się na pewno nie skończyła. W jakim sensie? Także w sensie formalnym piastowania czy nie piastowania tego stanowiska. Prawnicy obu stron zresztą analizują jeszcze to wydarzenie z 9 lipca. Ono jest oparte, tak jak nawet podała pani prezydent, jest to na stronie internetowej, wstępnej analizie, wstępnych wynikach kontroli. No przepraszam, wstępne wyniki kontroli, wyniki, z którymi nie mógł się zapoznać wnikliwie i spokojnie profesor Chazan, wyniki kontroli, do której formalnie się nie miał szans ustosunkować profesor Chazan, ale decyzja pani prezydent jest, od razu mówię, skandaliczna, haniebna. Ta walka się toczy, myślę, o profesorze Chazanie. Będzie to nie krótka walka, także w aspekcie prawnym, bo na pewno będą odwołania od różnych instancji sądu pracy na tym czy na innym poziomie. Natomiast najważniejsze, co się w tej chwili toczy, to walka o sumienia nas wszystkich Polaków, sumienie narodu. Proszę Państwa, spokojnie przeanalizujmy sytuację. O co tutaj idzie? Lekarz, profesor, dyrektor szpitala powiedział, że nie zabije ciężko chorego, niepełnosprawnego dziecka, ani nie udzieli w zabiciu już tego dziecka jakiejkolwiek pomocy, nie wskaże kogoś, osoby czy instytucji, która by mogła ten haniebny czyn dokonać.
Panie doktorze, tylko chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, że nie powiedział pan profesor, że nie zabije niepełnosprawnego, poczętego dziecka. Dziecka, które jest, wobec którego jest podejrzenie, że może być niepełnosprawny.
Oczywiście, ja tutaj już może troszeczkę w tej atmosferze medialnej coś niecoś dodałem, ale wiemy, o co chodzi w tej chwili. Jest i to już wiemy w tej chwili, bo to dziecko 9 lipca wieczorem zmarło, dziecko narodzone, bo się urodziło. Wiemy, że faktycznie jego uszkodzenie było bardzo ciężkie i skutkowało szybką śmiercią po narodzeniu. Profesor Chazan, z tego co znam, nie zabiłby żadnego dziecka, prawda, ani z uszkodzonym jakimś tam organem, poważnie, mniej poważnie, ale idę tą tokiem myślenia, nazwijmy, naszych przeciwników. Jest chore dziecko, ciężko chore dziecko, jest lekarz. I teraz od lekarza, który ma być sługą zdrowia i życia każdego człowieka, domaga się, naciska się go medialnie, wysyła się organy prokuratury, że lekarz ma zabić to dziecko. Albo właśnie, prawda? Albo wskazać miejsce, gdzie ten czyn haniebny zostałby dokonany. Lekarz, uczciwy profesor, mówi nie. I teraz właśnie ta akcja polityków, mediów i powiedzmy sobie szczerze, organów kontrolnych, tu myślę także o prokuraturze, prawda, ale także organów kontrolnych Rady Miasta Warszawy, tu konkretnie służb pani prezydent Gronkiewicz-Walc. Nagle 4 kontrole w szpitalu. 4 kontrole, to tak jak nie wiem, czy za komuny było. To jest, prawda, mnie to od razu przypomniało te prześladowania opozycji za komuny, kiedy aresztowano niewinnych ludzi rozrzucających ulotki, nie za rozrzucanie antysocjalistycznych ulotek, tylko za zaśmiecanie miasta. A więc 4 kontrole. Proszę Państwa, ale do czego chce się zmusić człowieka? Ja tego nie mogę pojąć. Człowieka, który się uczył, studiował, robił karierę w najlepszym rozumieniu naukową, żeby służyć życiu, teraz się go chce przymusić, żeby zabił życie. Żeby zabił niewinnego, nienarodzonego człowieka. To jest barbarzyństwo najwyższego rzędu. Barbarzyństwo najwyższego rzędu. I teraz apel, który ja skierowałem do ludzi dobrej woli, ma 2 takie podtytuły. Brońmy wolności sumienia lekarzy, i to jest oczywiste, ale brońmy wolności naszych sumień. Bo jeszcze może do lekarzy zwrócę. Proszę Państwa, w tym apelu bardzo serdecznie prosiłem lekarzy wszystkich specjalności, żeby solidarnie stanęli za tymi lekarzami, którzy bronią życia poczętych dzieci, żeby solidarnie stanęli w obronie profesora Chazana. Dlaczego? Bo jeżeli by się stało to, co się stało na Zachodzie w wielu krajach, ja mam nadzieję, że w Polsce do tego nie dojdzie, ale musimy się gotować na różne sytuacje. To po wprowadzeniu eutanazji lekarz każdej specjalności, internista, nie wiem, pediatra, no mógłbym kardiolog i tak dalej wymieniać, może być zmuszony do dokonania zbrodni eutanazji. To nie są, proszę Państwa, mrzonki jakieś, które powstają u człowieka zestresowanego czy zmęczonego. Nie. To się dzisiaj dzieje na Zachodzie, kilkaset kilometrów od nas, podobno w cywilizowanym Zachodzie. I teraz broniąc uczciwych lekarzy, tych, którzy dzisiaj nie chcą zabijać nienarodzonych dzieci, bronimy sumienia lekarzy wszystkich specjalności. Bo jakby się ta bariera chroniąca naszą wolność sumienia załamała, to ona się załamie odnośnie wszystkich. Powiedziałem o lekarzach. Następna wielka grupa, znowu to się dzieje dzisiaj. Dzisiaj się to dzieje na Zachodzie. To są nauczyciele. Proszę Państwa, popatrzmy, do czego są zmuszani nauczyciele, przykładowo we Francji czy w Wielkiej Brytanii, do uczestniczenia, prowadzenia demoralizujących zajęć seks edukacji tej złej typu B, rozdawania środków antykoncepcyjnym dzieciom, bo już 11-letnim dziewczętom, prawda, w Wielkiej Brytanii. A więc znowu prośba do ludzi oświaty, do nauczycieli. Brońmy dzisiaj sumienia lekarzy, bo następnymi będziecie wy lekarze. Nie daj Boże, mam nadzieję, że nie dojdzie, ale wy nauczyciele, lekarze wszystkich specjalności i nauczyciele szkół wszystkich typów.
Panie doktorze, zostańmy jeszcze przy lekarzach, a szczególnie przy tej sytuacji, która opisywana jest tak powszechnie w różnych środkach medialnych, ale także i w naszym dzienniku, opisywana również i w wypowiedziach prezentowanych we wiadomościach w Radio Maryja, w telewizji TVN, o ten szpital świętej rodziny, którym kieruje przecież już od 10 lat pan profesor Chazan. Wtedy, gdy dostałem informację, dowiedzieliśmy się o odwołaniu pana profesora Chazana z funkcji dyrektora szpitala, to dostałem także mailowo przekazaną informację od znajomego. Przeczytaj to świadectwo. Przeczytałem. Świadectwo rodziny. Mirka lat 29, jej mąż Jarek lat 34 i Kubuś 20. tydzień ciąży. dzięki szpitalowi świętej rodziny nie potworek, lecz piękny synek, już w niebie. A więc podobna sytuacja, jaka zaszła w tej rodzinie. Też dziecko, które w pewnym momencie lekarze prowadzący stwierdzili, tak, to już to jest obarczone wadami. I wtedy przestali nazywać dzidziusiem, a nazywali, czy synkiem, a nazywali płodem. Żeby łatwiej było można przyswoić przez tę matkę, że to coś to jest tak jak polip, który usuniemy. I ta matka dopiero gdy trafiła, ta rodzina, gdy trafiła do szpitala świętej rodziny, to opisuje, jak mogła pięknie przeżyć ten czas i zobaczyć, że ten narodzony przez nią, ten synek nie jest żadnym potworkiem, lecz pięknym synkiem. Warte takie świadectwo upowszechniania i dobrze, że ono było w internecie upowszechnione, ale popatrzmy teraz szerzej, bo tak zastanowić się trzeba, dlaczego taka walka z panem profesorem Chazanem, z tym konkretnym szpitalem, dlaczego uderzono teraz właśnie w tych lekarzy?
No, jest wiele powodów. Ja myślę tak, generalnie cały czas trwa w Polsce zmaganie cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. Tu nigdyśmy nie mówili, żeśmy odnieśli jakieś już ostateczne zwycięstwo, mocne zwycięstwo to jest. Natomiast tej sytuacji akurat konkretnej teraz, no to myślę, że wszyscy wiemy, że jest to jeden z elementów taktyki obecnej władzy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, przykrycia tej haniebnej afery z taśmami. I jest to robione, powiedzmy sobie szczerze, cynicznie, ale inteligentnie. Wiele osób, prawda, no nie zapomniało, bo nikt nie zapomniał, ale część swojej uwagi, jeszcze na dodatek źle ukierunkowywanej przez te właśnie media mętnego nurtu, mniej czasu poświęca analizie tego, co się dzieje w obozie władzy, jak źle się dzieje, jak kompromitujące rzeczy wychodzą na jaw, a zaczyna no, tutaj poddawać się pewnej, ja wiem, nawet atmosferze nagonki na lekarzy, na profesora Chazana. Ja bym jeszcze chciał wrócić do tego, co się stało na razie, co wiemy. I ja powiem tak, profesor Chazan uratował swoją podstawą od zabicia nienarodzone dziecko. Bo wprawdzie nie w jego szpitalu, ale w innym to dziecko się urodziło. Oczywiście żyło krótko, zmarło i nie wiem, czy zostało chrzczone, czy nie zostało chrzczone, może się kiedyś dowiemy. Natomiast został uratowany nienarodzony człowiek od brutalnego zabójstwa. Został uratowany jakiś zespół aborcjonistów, lekarzy, którzy no, nie dokonali zamachu na życie niepełnosprawnego, chorego, ciężko chorego, nienarodzonego dziecka. I to, co też mnie ogromnie cieszy, to zostało uratowane sumienie tej matki. To dziecko, wiadomo było już w pewnym momencie, że ma bardzo krótką perspektywę życia po urodzeniu. No, ale matka, ona przeżywała na pewno różne stresy. Nie znam jej, nie znam szczegółów, ale nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek matka w takiej sytuacji jakiś obiektywizm osądu zachowała. To jest niemożliwe, nawet patrząc z punktu mojego mężczyzny, prawda? I teraz mam nadzieję, że przyjdzie taki moment i może nie tak długo, że ona podziękuje profesorowi Chazanowi, że nie jest zabójczynią swojego dziecka. Proszę Państwa, atakuje się profesora Chazana jako wroga kobiet. No to są zupełne nonsensy i pokazują nędzę intelektualną tych dziennikarzy, tych polityków. Najgorsza pomoc matce to jest pomoc w zabiciu jej dziecka.
Właśnie, panie doktorze, wspominał pan przed chwilą o tych przyczynach takiej zmasowanego ataku na pana profesora Chazana. Że jest, wpisuje się to w pełen atak, w pełen okres, cały ten okres walki zła z dobrem. ale także i tę chwilową korzyść, jaką chce odnieść rządzący przez przykrywanie zła pokazywanego ewidentnie w nagraniach taśmowych. Ale w jednym z numerów naszego dziennika pan doktor Tomasz Korczyński zwrócił jeszcze uwagę na to, że zapewne on tak odbiera, że ten atak zmasowany jest także wynikiem oddziaływania lobby za in vitro. Tak się zastanawiałem, dlaczego? No dlatego, żeby też coś przykryć, prawda? Żeby przykryć te nieprawidłowości, które powstają, gdy człowiek chce zamiast naturalnych sytuacji wpływać na to, żeby powstało nowe życie i przy tej okazji kaleczy to nowe życie.
No proszę Państwa, to jest sprawa ogromnej wagi, bardzo bolesna. Od prawie 10 lat mocnośmy się zaangażowali jako stowarzyszenie w ukazywanie prawdy zła o procedurze in vitro. Ja może już mówiłem nawet w Głosie Krakowa, ale jeszcze raz to powtórzę. Na terenie całej Polski w kościołach mówię, procedura in vitro to procedura nie życia, jak niektórzy kłamią. Łącznie już nie wymienię z jakimi wysokimi urzędnikami państwowymi. To jest procedura śmierci i kalectwa. I przypomnę 3 takie informacje, bo nie mamy na ten temat za dużo czasu. Proszę Państwa, największe badania odnośnie efektywności procedury in vitro ogłoszone w Wielkiej Brytanii, nasz dziennik publikował, chwała naszemu dziennikowi, bo pierwszy w Polsce tak mocno to nagłośnił, wiemy, 1,5 roku temu, 3,5 miliona procedur in vitro przebadano, przeanalizowano w Wielkiej Brytanii. 3,5 miliona poczętych istot ludzkich, to już były poczęcia. Z tego, proszę Państwa, urodziło się żywych dzieci 3%. 3%, nie przejęzyczyłem się, na takiej liczbie badania, prawda? Więc ja mówię i będę mówił, to jest procedura śmierci. Proszę Państwa, żeby ktoś nie myślał, że Brytyjczycy mają takie złe kliniki in vitro. Podobne wyniki, ale na mniejszej liczbie przypadków podawali Amerykanie, podawali Włosi. I teraz my musimy mocno o tym mówić i musimy mówić, czy nas chcą słuchać, czy nie chcą słuchać w tej telewizji, czy w jakimś zgromadzeniu, konferencji. Na jedno urodzone dziecko średnio według tych danych przypada 9 dzieci, które straciły życie. I teraz problem psychologiczny. Ja mam świadectwa, nie tu przy sobie, ale może kiedyś umówię na taką rozmowę, z Polski ojca urodzonej dziewczynki z in vitro zdrowej, Bogu dzięki, z Stanów Zjednoczonych matki, urodzona dziewczynka zdrowa. I teraz ta matka w Stanach Zjednoczonych i ten ojciec z Bielska Białej dają świadectwo czego? Że nie mogą się cieszyć z tych narodzonych dzieci, bo mają świadomość, ten ojciec powiedział, 20 dzieci, nie wiem jakiej płci, jest zamrożonych w lodówce i nie wiem, co z nimi będzie. Ta matka mówi, ile zginęło, 3 dzieci jest zamrożonych. Jak ja mogę się cieszyć z tego dziecka, które biega teraz po pokoju, kiedy wiem, że ono zapłaciło za swoje życie taką straszną cenę? I to trzeba powiedzieć.
No właśnie, i w tym artykule pana doktora Tomasza Korczyńskiego w treści wyławiam bardzo znamienne zdanie, które akurat wiąże się z tym, co i pan mówił, tylko odnosi się do Polski. Otóż na zabiegi niedawno wydano ponad 72 miliony złotych. Zaklasyfikowano 8600 par. Uzyskano wśród nich 2,5 tysiąca ciąż, a z czego na świat przyszło tylko 214 dzieci. Czym się to zajmują, co robią, jak niszczą, to widać wyraźnie już przez zestawienie tych liczb. I potem i też ta pani, dlatego tak się trzeba zastanowić, że idąc do tak zwanej kliniki, która reklamuje się, że stosuje in vitro i za pomocą in vitro uszczęśliwi ciebie dzieckiem, to trzeba wiedzieć, że ta klinika tylko do tego momentu, w którym to dziecko pojawi się w twoim ciele, kobieto, będzie się tym zajmowała. A potem mówi, to już niech przejmują ginekolodzy, lekarze i oni zauważając te nieprawidłowości, znaki podczas prowadzonego USG, doprowadzają do zabicia, bo mówią, to będzie coś, no potworek, płód urodzony nie będzie dzieckiem, wobec tego trzeba je zabić. I w ten sposób tworzy się taka machina zła.
Proszę Państwa, ja cytowałem na pewno w Radiu Maria głos profesora Baranowa, to był naczelny pediatra, jest naczelny pediatra Rosji, prawie 3 lata temu w rosyjskiej Dumie występując w debacie na temat in vitro, przeciwstawiając się procedurze in vitro, podał no, straszliwy procent. Ja muszę tu uczciwie powiedzieć, że Polska to nie Rosja, ale podał, że z tych nielicznych dzieci, które urodzą się żywe in vitro, 70% to dzieci kalekie. 70% dzieci kalekie. I w ubiegłym roku dotarliśmy do poważnej pracy lekarzy szwedzkich. Przegląd międzynarodowy. I nie pamiętam na ilu, powiedzmy, liczbach tych dzieci to było, ale to była duża praca. Podali krótko. U dzieci tych nielicznych, podkreślam, które urodziły się żywe z in vitro, zaobserwowano ponad 40% wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. I teraz powiem mocno odnośnie i polityków, i mediów, i lekarzy. Proszę Państwa, w ustawie o zawodzie lekarza jest taki paragraf, ja nie pamiętam w tej chwili jego numeru, który mówi, że lekarz proponując jakąś procedurę leczenia ma w sposób popularny wyjaśnić jej fundamenty, zasady, ale także wskazać alternatywne, inne możliwości prowadzenia terapii. I moje pytanie do lekarzy, może nas słuchają, albo ich rodziny, albo znajomi, ci, którzy się trudnią in vitro, pracują w klinikach in vitro. Kto z nich mówi, że jest naprotechnologia? Naprotechnologia. Mamy wspaniałe osiągnięcie współczesnej medycyny. Etyczna metoda. 2-3 razy bardziej skuteczna. I 2-3 razy tańsza. I to jest znowu przykład, jak lobby rządzą naszym rządem i nami. Prawda? No bo na protechnologii na pewno by się mniej zarobiło, a tu lobby działa jak działa, prawda? I nie dopuszcza prawdy o tym, jakie skutki ma in vitro i nie dopuszcza w sensie szerokim społecznym prawdy, że jest pozytywna, etyczna, inna metoda pomocy bezdzietnym małżonkom. Proszę Państwa, no jest sytuacja w naszej ojczyźnie zupełnie no nienormalna. Ja powiem, co już wielokrotnie mówiłem, Panu Bogu dziękuję za Radio Maryja i te media związane, prawda, z ojcem dyrektorem Tadeuszem, bo to jest jedyny kanał jakiegoś większego dotarcia do społeczeństwa. No, my nie mamy gdzie przekazać społeczeństwu tej prawdy fundamentalnej. Ciekawym, ja zadam pytanie retoryczne. W której telewizji, ale nie w telewizji Trwam, podano, że to dziecko, które już zmarło, ciężko uszkodzone, było poczęte procedurą in vitro? No w której? W której gazecie niekatolickiej to napisano? Bo się ukrywa tą niewygodną prawdę. W której, proszę Państwa, gazecie promuje się naprotechnologię. Powiem tak bardzo krótko, no my chcemy z tą prawdą dotrzeć do społeczeństwa, my jako Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, to wykupujemy w ramach płatnych ogłoszeń strony, żeby przekazać społeczeństwu, ludziom nie bardzo zorientowanym w temacie, no bo skąd mają wiedzieć, że jest naprotechnologia, prawda?
No i właśnie, przepraszam, no i właśnie, wykupuje pan, ale w wielu nie chcą nawet tego wydrukować, kupionego ogłoszenia.
Tak, to są też takie blokady, ale muszę uczciwie poznać, że bardzo nieliczne póki co, więc no jak mamy dary ludzi dobrej woli, to tą prawdą się, tą informacją się dzielimy z innymi, bo znowu powiem, proszę Państwa, można ratować życie na wiele sposobów. Ja pamiętam tylko taką ostatnią moją wypowiedź rok temu we Wrocławiu. Mówiłem jak zwykle prelekcje na ambonie i po jednej z nich podchodzi młoda studentka, przedstawiła się do mnie, poprosiła obok na rozmowę i mówi: bardzo panu dziękuję, uratował pan moje dziecko. A ja otwieram oczy, pierwszy raz ją widzę. Ja mówię, nie rozumiem, o co chodzi. No proszę pana, ja byłam zdecydowana już na nielegalną, bo nielegalną, ale wiemy, że no jakoś się to da załatwić niestety w Polsce dzisiaj też, na nielegalną aborcję. Ale po tym, co pan powiedział, zdecyduję się na małżeństwo, bo chłopak mi przyzna, chłopak chciał tego dziecka, chciał ślubu, a ja byłam taka zatwardziała i mówiłam nie i narodzeniu temu dziecka, i ślubowi. No i dzisiaj się z nim pogodzę i myślę, że będziemy razem żyli i to dziecko też będzie żyło.
No i tym dobrym, dobrym akcentem byśmy zbliżali się już do końca. Przywołam tutaj jeszcze raz pana apel do ludzi dobrej woli, w którym szczególnie ważne było wezwanie, abyśmy bronili sumienia lekarzy. Ale nie tylko sumienia lekarzy, abyśmy bronili także naszego sumienia, broniąc sumienie lekarzy. I myślę, że tymi wezwaniami z tego apelu, również tu przywołanymi na koniec naszej audycji, będziemy mogli optymistycznie ją zakończyć. Bo trzeba się obudzić w obronie prawego sumienia. To był czas skoczowa, kiedy Ojciec Święty mówił nam o tym, jak to konieczne jest bronienie prawych sumień, jakże one są potrzebne naszej ojczyźnie, a więc o to musimy walczyć. I taka był sens i potrzeba dzisiejszej audycji, w której wystąpił pan doktor inżynier Antoni Zięba. Serdecznie mu dziękuję za spotkanie, a was, drodzy przyjaciele, no jak zwykle, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!